Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam wyjęte z Księgi Zachariasza, z 9 rozdziału, 9 i 10 wiersz, Księga Zachariasza, 9 rozdział, 9 i 10 wiersz, strona 1013. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski. Łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. A łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom. A jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Łaskawy Święty Boże, prosimy Cię o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo, a Ty o to, abyś do nas, Panie, mówił. Prosimy Cię, abyś w swojej mocy do nas przyszedł. Powierzamy się Tobie przez Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, amen. Drodzy, mamy dzisiaj fragment z księgi, która jest dość trudna. I czasami są pewne rzeczy, pewne księgi, pewne teksty biblijne, które omijamy, ale jest to niezwykła księga też biblijna. Bo Zachariasz należał do małych proroków. Tak? Mamy czterech wielkich proroków: Izajasza, Jeremiasz, Ezechiela, Daniela, ale mamy również te księgi 12 małych proroków. I Zachariasz był jednym z tych małych proroków. To nie znaczy, że był mały, niskiego wzrostu, ale że jego znaczenie może nie miało tak dużej wagi. Często ci prorocy lokalnie działali, ich przesłanie, te księgi nawet objętościowo nie są tak obszerne jak księgi wielkich proroków. Ale Księga Zachariasza jest najbardziej chrystocentryczna z wszystkich ksiąg małych proroków. Jest niesamowite, bo na 14 rozdziałów, tam jest 40 proroctw, które mówią o przyjściu Mesjasza, przyjściu Zbawiciela. Są tam, myślę, że często nieznane dla nas teksty i słowa, może niektóre znamy. Jedno z nich mówi o tym, że przyjdzie pewna latorośl. I tą latoroślą, którą zapowiada Zachariasz, był Pan Jezus. Piękne proroctwa, warto się wczytać z modlitwą, zgłębiać również ten fragment Słowa Bożego. Zachariasz działał od 520 roku przed narodzeniem Chrystusa. Działał w Jerozolimie. Narodził się najprawdopodobniej na wygnaniu w Babilonie. Wiemy, że ze względu na posłuszeństwo, nieposłuszeństwo, Izraelici, Judejczycy później zostali wzięci do niewoli. Byli w niewoli w Imperium Babilońskim. Byli daleko od swojej ojczyzny. I później Pan Bóg otwiera drzwi i sprawia, że lud wraca do Jerozolimy. Ale to nie było miejsce jakieś zachwycające. Było tam wiele, były tam ruiny, było wszystko zniszczone, świątynia zniszczona, nie było murów. I wracają, kilka grup wraca. I to wszystko mamy opisane w księdze Ezdrasza i w księdze później Nechemiasza. Ezdrasz, w księdze Ezdrasza mamy opisaną odbudowę świątyni. I właśnie Zachariasz był jednym z takich proroków, którym w tym trudnym czasie nawoływał i zachęcał Judejczyków, Izraelitów do odbudowy świątyni. W bardzo trudnym czasie, bo gruzy, bo nieszczęście, bo wspomnienie jeszcze niewoli i pytanie, co będzie dalej, bo otoczeni przez wrogów, którzy ich nękali, zniechęceni. I Zachariasz wzywał do odbudowy Jerozolimy. I w księdze Zachariasza mamy różne proroctwa. Bardzo ciekawe jest, jak czytamy księgę proroków, czy nawet słowa Pana Jezusa, jak mówił o przyszłych rzeczach, które mają nastąpić, że czasami te elementy się zlewają w proroctwach. I na przykład, jak czytamy słowa Pana Jezusa o końcu czasów, to mamy tam elementy, które mówią o zburzeniu Jerozolimy, ale również o tym, jak Pan Jezus kolejny raz przyjdzie na ziemię. I tutaj w księdze Zachariasza też te proroctwa tak się zlewają. Są zachęcenia do odbudowy tej świątyni, są zachęty i jest wiele takiej nadziei, pociechy, że Pan Bóg pomoże, że Pan Bóg podniesie, że mimo, że to jest trudne zadanie, to Pan Bóg przez Ducha Świętego, i tam są też bardzo ciekawe słowa w księdze Zachariasza właśnie, że nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów w 3 rozdziale. W 4, przepraszam. Tak? Nie dzięki mocy to się stanie. Oni byli naprawdę bezradni. To zadanie było wielkie. Ale Zachariasz ich zachęca. To nie dzięki waszej mocy to się stanie. To dzięki Bożemu Duchowi. I w księdze Zachariasza mamy właśnie te różne proroctwa, które tak się zlewają. Coś bliskiego z czymś, co dopiero nastąpi w dalekiej, z naszej perspektywy, przyszłości. I tutaj też mamy dwa takie proroctwa. Dwa wiersze, bardzo blisko leżące obok siebie, bo 9 i 10 wiersz. A gdybyśmy popatrzyli, one mówią już zupełnie o czymś innym. Bo jeśli chodzi o 9 wiersz, to on dotyczył tego pierwszego przyjścia Mesjasza, pierwszego przyjścia Zbawiciela. Tak? Kiedy wjechał na osiołku. Tak? Oni, Żydzi, odczytali tak to. Zresztą on sam na to wskazywał, że to jest wypełnienie tych proroctw. To pierwsze przyjście, to można powiedzieć niepozorne przyjście, bo przez wielu niezauważony. I my, kochani, się też przygotowujemy do świąt Bożego Narodzenia, bo Adwent jest takim czasem też właśnie przed świętami, kiedy myślimy o tym pierwszym przyjściu. Ale Adwent to też czas, to czas w liturgii Kościoła, kiedy myślimy o tym drugim przyjściu. Kiedy nie przyjdzie już jako małe dziecko, kiedy nie przyjdzie już jako ten, który został położony w żłobie, ale jako władca, jako król, żeby cały świat wziąć pod swoje panowanie. I popatrzmy na to pierwsze jego przyjście, może na ten obraz, który mamy w 9 wierszu. Wesel się bardzo, córko syjońska. Syjon, góra, która była w Jerozolimie, tak? Córko syjońska, czyli mieszkańcy Jerozolimy, ale również Żydzi po prostu. Wesel się, raduj się, bo oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. Kochani, mamy ten obraz przed oczami wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Czytaliśmy tutaj, słyszeliśmy ten tekst, który był odczytany. Pan Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy. I sam ten jego wjazd jest dla nas obrazem tego, jaka była jego służba. On nie wjechał na koniu, a zazwyczaj jakiś władca wjeżdżał na koniu, wjeżdżał otoczony świtą, najpierw szli żołnierze, orszak wielki, a on zwycięski wjeżdżał na koniu. On wjechał na osiołku. Zazwyczaj ci władcy chcieli podkreślić swoją właśnie władzę, swoją moc, jak ja jestem wielki. Kochani, no to jest nasz problem często. Już od początku był, że chcemy podkreślać właśnie naszą moc. Jacyż to my jesteśmy wielcy. Jacy my jesteśmy, popatrzcie na naszą moc, na moją moc. Popatrzcie, zachwyćcie się. Czy to nie było już od początku w ogrodzie Eden? Kiedy zamiast oddać chwałę Bogu, Ewa, Adam ulegli tej pokusie, żeby być równi Bogu. Tak chcemy być jak Pan Bóg, potężni. I kochani, czy to nie jest czasami nasze właśnie takie pragnienie? Popatrzcie na mnie. Czy to nie jest pragnienie właśnie, żeby ludzie nas podziwiali? Żebym ja był wywyższony? Czy ja nie jestem właśnie, czy nie stawiam się w centrum? Czy nie chcę dla siebie zachwytu, zaszczytów, przede wszystkim uznania ludzi? Kochani, to jest coś, co jest naszym problemem, co jest moim problemem. To ten egoizm, egocentryzm. A Pan Jezus zupełnie inaczej postępował. On wjechał na osiołku, na który nie był przygotowany jeszcze do tego, żeby na nim jeździć, żeby jakiś król na nim usiadł. Młode zwierzę. Przychodzi do ciebie. Przychodzi do nas. On przychodzi do nas. I kochani, tej Bożej łaski potrzebujemy. Żydzi wtedy potrzebowali. I prorok mówi, on przychodzi do ciebie. I ten Zbawiciel przychodzi do ciebie. Ten Król przychodzi do ciebie. Bardzo potrzebujemy Pana Boga. Bardzo potrzebujemy Bożej mocy. Bardzo potrzebujemy jako zbór Bożej mocy, Pana Boga, który codziennie przychodzi do nas w swojej łasce, bo kochani, On wtedy wjechał na osiołku, ale my tej Bożej łaski, tego Pana Boga, który przychodzi do nas ze swoimi darami na co dzień potrzebujemy. I to jest Boża łaska. Ja dziś potrzebuję w szczególny sposób, bo ja mogę dziś tu stanąć i mówić jakieś rzeczy, ale kochani, jeśli Duch Święty się do tego nie przyzna, jeśli was, kochani, dzisiaj nie nakarmi, to jest puste. Dlatego my potrzebujemy Boga, Chrystusa, Zbawiciela, Króla, który przychodzi do nas. I On przychodzi do nas ze swoimi darami. Bo jeśli władcy oczekiwali właśnie jakiegoś hołdu, jakiegoś uznania tego, żeby mieszkańcy miasta jakieś szczególne dary przynieśli, to ten Zbawiciel przynosi nam dary. Przychodzi do ciebie. Bez względu na to, jaka jest twoja sytuacja, przychodzi do ciebie, żeby obdarzyć cię swoimi darami. Sprawiedliwy On. Sprawiedliwy On. Sprawiedliwość to pojęcie w Starym Testamencie, które wiązało się mocno z relacją z Panem Bogiem, z przymierzem. To nie było tylko sprawiedliwość oparta, kochani, na tym, że ktoś wypełnił wszystkie zasady, ale to przede wszystkim sprawiedliwy to ten, który ma właściwą relację z Ojcem, z Bogiem. I Pan Jezus miał tą właściwą relację. My nie mamy, kochani, ale Jezus Chrystus miał właściwą relację i ta Boża, ta Jego sprawiedliwość można ją było zobaczyć również w tym, że wypełnił prawo. Ale ta sprawiedliwość to coś więcej niż tylko wypełnienie prawa, to właściwa relacja z Bogiem. I On miał, a ty nie masz. I On przychodzi do ciebie, żeby ci dać tą sprawiedliwość, żeby cię obdarzyć tą swoją sprawiedliwością. Kolejna rzecz to On jest zwycięski. Większość przekładów tam ma słowa On obdarza zbawieniem. On jest tym, który niesie zbawienie. On jest tym, który przynosi zbawienie. On jest tym, który przyszedł do ciebie, żeby przynieść ci zbawienie. On jest jak najbardziej zwycięzcą, bo do końca został wierny woli Ojca, ale On jest tym, który przynosi ci zbawienie. Ten szczególny dar. Łagodny jest. Pokorny jest. I tego chyba, kochani, bardzo potrzebujemy właśnie tej łagodności, tej pokory, którą miał Pan Jezus. Że On nie mówił, nie wskazywał na siebie, ale przede wszystkim wskazywał na swojego Ojca. On nie mówił, niech się dzieje moja wola, ale mówi, Ojcze, niech się dzieje Twoja wola. I to była ta pokora. To było to uniżenie, którego każdy z nas potrzebuje. Bo kochani, właśnie w tym jest zwycięstwo. W tej pokorze Pana Jezusa, tak jak mówiłem, Adam z Ewą przegrał. My przegrywamy, bo zamiast na Boga często na siebie pokazujemy. Ale Pan Jezus, ten Król zwycięski, nie przegrał. Bo zawsze był uległy Ojcu. Od początku do końca, aż do śmierci krzyżowej wypełnił wolę Ojca, ale był też tym, który przychodził i przede wszystkim szukał chwały swojego Ojca. On przychodzi do ciebie. On przyszedł raz na ziemię, ale przychodzi do ciebie dzisiaj też swoją łaską. Kochani, wiemy, jak odebrali Jego przyjście wtedy Żydzi, tak? W Jerozolimie. No, cieszyli się, radowali się, ale czy do końca zrozumieli, o co tu chodzi? Oni myśleli, że to jest taki Mesjasz, który im da zwycięstwo nad okupantem. I szukali przede wszystkim takiego ratunku zewnętrznego. Wiecie, tak pomyślałem sobie, że my czasami też szukamy takiego zewnętrznego ratunku. Od zewnętrznych okoliczności. I teraz przypuszczam, żeby gdyby ktoś tutaj przyjechał do Dzięgielowa ze szczepionką, to by była wielka radość. Tak? Bo to coś zewnętrznego, co nam zagraża. I kochani, to nam zagraża, oczywiście, ale jest coś bardziej niebezpiecznego. Bo możesz być zdrowy, możesz przeżyć duże, długie lata, ale jeśli nie masz Chrystusa, to jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I tego potrzebujesz przede wszystkim, tego nie zewnętrznego, bo Pan Jezus nie był tym, który okazywał, któremu towarzyszyła ta ziemska wielka chwała i nie ratował z tych zewnętrznych rzeczy, ale przede wszystkim przyszedł, żeby uratować człowieka od największego zagrożenia, aby wykupić ze śmierci, z potępienia, z władzy szatana. Przychodzi do ciebie jako król, zwycięski. Czy szukasz tego właśnie jego ratunku? I czy szukasz w tych trudnych okolicznościach, które teraz mamy? Przede wszystkim Bożego pokoju, Bożej bliskości. I to jest ten dar, który On przyniósł, spokój. Kochani, ten drugi wiersz, dziesiąty wiersz, drugi z tego naszego tekstu kazalnego, mówi o Jego przyjściu chwale, ale mowa jest tutaj o tym, że Efraim, że zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. Chodzi o to, że Pan Jezus zniszczy to, co służyło ku wojnie, do wojny, do prowadzenia wojen, a przyniósł swój pokój. On, gdy przyjdzie po raz kolejny, to rzeczywiście na świecie zapanuje pokój. I te proroctwa mamy, tak? Kiedy dzikie zwierzęta będą razem i nie będą się pożerać, lew z jagnięciem. Kochani, to jest pewien obraz, tak, dla nas. Bo kiedyś zapanuje pokój. Kiedyś nie będzie już wojen. Kiedyś ludzie się już nie będą musieć bać. Ale Pan Jezus przychodzi do ciebie i ten pokój chce ci dzisiaj dać. Ten pokój do serca chce ci dać. Nie musisz się już bać. Możesz zaufać. Nie musisz się już bać, bo On przynosi ten pokój. On obdarza tym pokojem. Pokój, rozdarcie, czyli rozdarcie pomiędzy człowiekiem i Bogiem, stan napięcia, ale stan napięcia między ludźmi również, a Pan Jezus przynosi ci pokój. Ten szczególny dar. Nie musisz się już bać, jeśli masz Chrystusa. Jeśli Chrystus jest twoim Panem, jeśli przyjąłeś i przyjmujesz tego Króla do swojego życia, to się już nie musisz bać. Nie musisz się bać choroby. Nie musisz się bać śmierci. Bo ten zwycięski Król przynosi ci pokój. Ani śmierć nie jest mnie w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej, tak? Nic nie jest mnie w stanie, bo On przyniósł pokój. Czy przyjąłeś już ten pokój? Czy codziennie chcesz i przyjmujesz tego Zbawiciela, który codziennie chce się z tobą spotykać? Podziękujmy Mu za to, że On przychodzi. Córko jeruzalemsko, raduj się bardzo. I my się, kochani, radujmy jako społeczność Kościoła, jako społeczność zboru, że ten wspaniały Król przyszedł do nas. Przyszedł, ale też codziennie przychodzi. Przyjmijmy Go jako Króla. Amen. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że przychodzisz do nas jako tych biednych, jako tych ubogich, jako tych nędznych. Panie, bo każdy z nas jest nędzny, każdy z nas jest ubogi. Czasami sobie tego nie uświadamiamy, Ojcze. Czasami nasze serca są pyszne i się unosimy, ale tak naprawdę nasza sytuacja przed Tobą to nędza i przede wszystkim bieda, bo Panie, bez Ciebie jesteśmy biedni. Ale dziękujemy Ci za to, że posłałeś Króla, posłałeś Pana Jezusa, który przyszedł ze swoimi darami, ze zbawieniem, spokojem, z siłą, z ratunkiem. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. I prosimy Cię, bądź wywyższony w naszym życiu. Błagamy Cię, abyś Ty nas przemieniał, bo bardzo tego potrzebujemy. Dziękujemy Ci za to, że Twój Syn przyszedł, ale również przyjdzie kolejny raz. Już nie jako małe dziecko. Już nie ten, który wiedzie na osiołku, ale ten, który przyjdzie w swojej chwale. I prosimy Cię, przygotuj nasze serca na to. Panie, błagamy Cię, abyśmy byli tymi, którzy kochają i czekają na Ciebie. Błagamy Cię o to, Boże. Prosimy Cię jako społeczność Kościoła. Powierzamy się Tobie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.